pastorzy dla siebie siostry. Tak się składa, że tydzień w tydzień występuję tutaj z kolejnym wykładem, ale to przyjdzie czas, że będzie dłuższa przerwa. Ktoś inny będzie mówił wykłady za mnie. Ten temat dzisiejszy będzie dotyczył nas wszystkich, będzie o nas wszystkich, bo jego tytuł brzmi Nasze doświadczenia. Nasze doświadczenia, stąd wszyscy z nas powinniśmy być nim zainteresowani. Tekst wyjściowy z Jakuba 1 rozdziału. Za samą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość, a cierpliwość niech prowadzi swe doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i zupełni, którym by niczego nie brakowało. Tak apostoł Jakub w swoim pierwszym liście, wersety 2-4, pisze na temat naszego stosunku do naszych doświadczeń. Jakub każe się nam cieszyć, gdy spotykają nas różne próby i doświadczenia. On tutaj nazywa je pokusami. Rozumiemy, że pokusy to są doświadczenia, nie są to pokusy do złego, Bóg takowych nam nie daje, ale często Biblia mówi o doświadczeniach, na które Bóg dozwala, jako o pokusach, w celu wypróbowania nas. Te pokusy, te doświadczenia prowadzą, sprawdzają nas na nasz stosunek co do grzechu, są zawsze zachętą do jakiejś formy grzechu, ponieważ w ten sposób następuje nasz duchowy rozwój. I nie ma innego sposobu. Wszystkie boskie stworzenia, łącznie z naszym Panem, mogą rozwinąć charakter tylko i wyłącznie w kontakcie z doświadczeniami, w których istnieje teoretyczna możliwość upadku, czyli grzechu. Bez tego nie ma rozwoju charakteru. Bez kontaktu z doświadczeniami, z których możemy upaść, nie ma rozwoju charakteru. Jezus był trzykrotnie kuszony, czyli doświadczany na pustyni, jak wiemy, po okresie poszczenia i wiele, wiele razy później w czasie swojej misji, dzięki czemu rozwinął do doskonałości swój charakter nowego stworzenia, o czym Paweł pisze w liście do Żydów w 5 rozdziale, a wersety 8 i 9, a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, a będąc udoskonalony, tak dokładnie powinno to brzmieć, w wersecie 9, a będąc udoskonalony, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Jak nasz Pan został udoskonalony, jak rozwinął swój charakter nowego stworzenia? Przez cierpienia. Przez cierpienia, w których mógł łatwo znaleźć ulgę i mniej cierpieć, ale ta ulga, to zmniejszenie cierpienia polegałoby na niewierności właściwym zasadom, które on chciał realizować. Szatan zawsze czuwa, by w naszych ciężkich chwilach, w naszych ciężkich doświadczeniach zaoferować nam jakąś ulgę, jakąś łatwiejszą drogę, co w każdym przypadku osłabia nasz charakter i ostatecznie niszczy nasz rozwój. Tylko Bóg osobiście nie potrzebował nigdy rozwoju charakteru, ale Bóg jest jedyny w swoim rodzaju. Wszystkie inne istoty poniżej Boga, czyli wszystkie stworzenia od naszego Pana do nas, do poprzez aniołów i do nas ludzi, wymagają rozwijania charakteru, a nie ma innej drogi, jak poprzez różnego rodzaju doświadczenia, w których ten rozwój następuje. Jezus musiał rozwijać swój charakter przez posłuszeństwo takim prawom, jakie obowiązywały go na różnych poziomach istnienia. A wiemy, że nasz Pan w sumie istniał jako Logos w niebie, jako Żyd pod zakonem, no i pod przymierzem Sary jako nowe stworzenie. Musiał aż trzykrotnie rozwijać swój charakter, okazując posłuszeństwo trzem różnym prawom, które go obowiązywały jako Logosa, bo na pewno był posłuszny jako Logos w swojej przedludzkiej egzystencji. Na pewno był posłuszny jako Żyd pod zakonem, dzięki temu zyskał prawo do życia, które mógł zaoferować jako okup za nas, ludzi, a także pod przymierzem Sary, jako nowe stworzenie, również zachował posłuszeństwo tym prawom, jakie tam obowiązywały, dzięki czemu rozwinął się piękne, nowe stworzenie, dla którego charakteru nadawała się boska natura w chwili jego zmartwychwstania. Najtrudniejsze dla naszego Pana było to ostatnie, rozwinięcie doskonałego charakteru nowego stworzenia. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej nie musiał być posłuszny aż do takiego stopnia, jak wtedy, gdy rozwijał charakter nowego stworzenia. A jaka to była różnica we wcześniejszych próbach jako Logosa, jako Żyda pod zakonem wobec nowego stworzenia? Ano taka, że dwukrotnie wcześniej musiał okazywać posłuszeństwo tylko takiemu prawu, od którego przestrzegania zależało zachowanie życia na tym poziomie, na którym był próbowany. Jako Logos musiał być posłuszny prawu, jakie obowiązywało go jako Logosa, żeby utrzymać przywilej bycia Logosem i tą rangę, co na przykład nie uczynił Lucyfer i w czasie próbowania go jako Lucyfera, w tym jego duchowej naturze, stracił prawo do bycia w niebie. Co prawda Bóg nie odebrał mu od razu natury duchowej, ponieważ przewidział, że wykorzysta go jako do doświadczenia ludzkości w złu, no ale wiemy, że ostatecznie tak się to dla niego skończy. Wtedy skończyło się usunięciem go z nieba, a skończyło ostatecznie odebraniem mu prawa do życia. Więc wcześniej nasz Pan jako Logos musiał być posłuszny takiemu prawu, od którego zależało kontynuowanie życia jako Logosa. Gdy był jako Żyd próbowany pod zakonem, musiał być posłuszny prawu wymaganiom zakonu, żeby miał prawo istnieć jako doskonały człowiek. W przypadku rozwijania nowego stworzenia sytuacja była inna i o wiele, wiele trudniejsza. Nasz Pan, będąc człowiekiem, musiał rozwinąć charakter do poziomu wyższego od tego, jaki potrzebował, żeby żyć tutaj na ziemi. Bo nowe stworzenie musi rozwinąć swój charakter do poziomu wyższego niż ten, na którym żyje. Trudna sprawa. Bo rozwinąć charakter na moje potrzeby obecne, no to też trudna sprawa, ale jeszcze można jakoś sobie to wyobrazić. Ale rozwinąć charakter do wyższego poziomu niż ten, który mi jest potrzebny, żebym był jako człowiek, żył jako człowiek, no to jest sprawa niezwykle trudna i nasz Pan taką drogą, jaką pierwszy przeszedł, całe maluszkie stadko poszło za nim, biorąc z niego przykład. Stąd konieczność była stworzenia z ducha. Bez tego stworzenia z ducha prawdopodobnie nikomu nie udałoby się rozwinąć charakteru do poziomu wyższego niż ten, na którym coś jest próbowany, bo co on takiego by miał w sobie, żeby rozwijać ten charakter do bytu wyższego niż ten, w którym jest. Takie próbowanie, kuszenie, któremu jesteśmy wszyscy poddawani, kuszenie do zła, sprawdzanie, czy to zło popełnimy, czy też nie, przynosi korzyść tylko i wyłącznie wtedy, gdy takiej pokusie nie ulegamy. Lecz ją odpieramy, jak to czynił nasz Pan i czego też życzył nam, żebyśmy nasze pokusy otwierali i im nie ulegali. Zobaczmy do Mateusza 26 rozdziału, werset 41. Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Gdy nasz Pan mówi, abyście nie weszli w pokuszenie, ma na myśli, abyście nie ulegli pokusie. Innymi słowy, a żebyście nie zgrzeszyli. A co to jest grzech? Grzechem dla każdego człowieka, czy naprawdę, czy jej nie zna, czy jest poświęcony, czy nie jest poświęcony, grzechem jest przekraczanie sprawiedliwości. Dla poświęconych grzechem jest jeszcze coś wyższego niż tylko przekraczanie sprawiedliwości. Dla poświęconych grzechem jest także niewierność ślubom poświęcenia. Bo jeżeli w akcie poświęcenia zobowiązujemy się przed Bogiem do czegoś, to nie możemy gwałcić ślubów naszego poświęcenia. Mamy jeszcze wyższy poziom i wtedy, jeżeli gwałcimy ślubu naszego poświęcenia, to też grzeszymy przeciwko naszemu poświęceniu, przeciwko naszym ślubom, które z Bogiem zawarliśmy. Ale nawet jak nie jesteśmy poświęceni, obowiązuje nas przestrzeganie sprawiedliwości, bo grzech to jest naruszenie sprawiedliwości. A dla poświęconego dodatkowo jeszcze naruszenie jego własnych ślubów poświęcenia, jakie z Bogiem zawarł. Każda odparta pokusa, każda odrzucona pokusa wzmacnia nas duchowo i jest sianiem duchowi, do czego nas apostoł zachęca. Ale każda porażka też jest jakimś sianiem. Tylko każda porażka, każde ulegnięcie pokusie, każde wejście w pokuszenie, czyli popełnienie grzechu, jest sianiem ciała. Na szczęście i na nieszczęście obydwa procesy, czyli sianie ciała i sianie duchowi, muszą być wielokrotnie powtarzane w naszym życiu, by ostatecznie przynieść taki lub inny plon. Dlaczego mówię na szczęście i na nieszczęście? Na szczęście, jeśli chodzi o sianie ciału. Na szczęście, jak siejemy ciału, to musimy siać ciału wielokrotnie, aż to zostanie utrwalone i w końcu przynosi plon w postaci odrzucenia nas przez Pana, co ostatecznie może oznaczać przecież którą śmierć, jeżeli będziemy na próbie do życia. Na nieszczęście, to mam na myśli wtedy, kiedy siejemy duchowi. Bo nawet jak się nam uda raz czy drugi zasiać duchowi, to jeszcze plonu w postaci wiecznego życia nie zdobędziemy. Trzeba wielokrotnie przez długie lata naszego życia siać duchowi i ten proces powtarzać wiele, wiele razy, żeby w końcu zebrać odpowiedni plon zależny od rodzaju tego siania. Czyli jest tutaj i dla nas korzyść i niekorzyść. Dobrze, że od razu nie przepadamy i źle, że od razu nie jesteśmy zbawiani, prawda? Chcielibyśmy za pierwsze, drugim razem, kiedy siejemy duchowi, kiedy coś zrobimy, uśmiercając starego Adama, już otrzymać za to życie wieczne, a to za mało, trzeba to wielokrotnie, wielokrotnie powtarzać. No ale w sumie jest to dobre, prawda? Bo powtarzanie, bo jest to coś, co trwa bardzo długo, jest świadomym wyborem. I przez lata naszego życia możemy albo pójść w jedną stronę, albo w drugą i mamy czas się zastanowić, w którą stronę chcemy iść. Czyta stronie się prawdy. A może angielska, więc nie będę podawał numerów, a może podam numer 472, strona 56. Pewien fragment, który bardzo ładnie podsumowuje to, co chciałem tutaj powiedzieć. Za każdym razem, gdy przechodzimy przez jakiś konflikt i wciąż zachowujemy nie tylko intelektualną ocenę dla prawdy, lecz także naszą ufność Bogu, nasze poleganie na Jego obietnicach, naszą uczciwość serca i celu oraz naszą gorliwość dla sprawiedliwości, nasze charaktery stają się mocniejsze, bardziej symetryczne, bardziej chrystusowe. W ten sposób bardziej podobamy się naszemu Królowi, który właśnie w tym celu poddaje nas dyscyplinie. Za każdym razem, gdy przechodzimy jakiś konflikt i zachowujemy się w odpowiedniej postawie, to nasz charakter zyskuje. Czyż nie jest prawdą, że gdy jesteśmy wystawieni na działanie różnego rodzaju pokus, doświadczeń ze strony świata, ciała, szatana, nasi trzej główni wrogowie, i ci nasi główni wrogowie zachęcają nas, żebyśmy zrobili coś niezgodnego z naszym poświęceniem, z boską wolą, na przykład starają się nas zniechęcić w codziennej walce ze starym człowiekiem, starają się nas zniechęcić w naszych doświadczeniach, które są często bardzo, bardzo bolesne i przez nas odbierane w ten sposób, a my pomimo tego, że ci wrogowie trzej nas zachęcają do takiej czy innej formy niewierności, zaprzestania, poddania się, nie ulegamy temu, to czy nie stajemy się wtedy mocniejsi jako chrześcijanie? Myślę, że każdy jakby to przeanalizował swoje własne życie, to zobaczy, że to wzmacnia. I tak realizuje się znany nam bardzo dobrze z Dziejów Apostolskich werset, mam na myśli Dzieje Apostolskie 14:22, a werset wielokrotnie powtarzany, ale go czytam w takiej formie, jaki jest napisany przez autora, który pisze pod koniec tego wersetu 22 w Dziejach Apostolskich 14, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Wiele ucisków. Wielokrotnie ten sam proces musi być powtórzony, żeby ostatecznie zebrać odpowiedni plon. I kolejny cytat z angielskiej Terencie Prawdy 478, strona 58. Gdybyśmy tylko pamiętali, że każda pokusa, każde prześladowanie, każda trudność w życiu dozwolona na nas, którzy weszliśmy w relację z Bogiem, ma na celu wypróbować nas, doświadczyć naszą miłość, by sprawdzić, czy nasze charaktery są zakorzenione i oparte na sprawiedliwości i czy są budowane w miłości, postawiłoby to wszystkie próby, trudności, pokusy w nowym świetle przed nami i bardzo pomogło w bojowaniu dobrego boju wiary i odniesieniu zwycięstwa. Każda pokusa, każde prześladowanie, każda trudność w życiu ma na celu doświadczyć nas, sprawdzić, czy nasze charaktery są zakorzenione i oparte na sprawiedliwości, budowane w miłości, to wszystkie te trudności, próby doświadczenia, prześladowania, cokolwiek by to nie było, ujrzelibyśmy w innym świetle. Bóg obiecał swemu ludowi udzielać tylko i wyłącznie dobrych rzeczy. Wiemy i wierzymy, że to jest prawda. Ale aby nie było wątpliwości, od razu Bóg stwierdza, i tego nie kryje, że te tylko i wyłącznie dobre rzeczy będą realizowane przez dwojakiego rodzaju doświadczenia. Radosne i smutne. Łatwe i trudniejsze, zależnie od naszego rozwoju na danym etapie. Przyjemne i nieprzyjemne dla ludzkiej natury, dla starego Adama tak zwanego. Dlaczego? Bo my potrzebujemy jednych i drugich, żeby rozwinąć w sobie zrównoważony, czyli doskonały charakter. Bo doskonały charakter musi być zrównoważony. Żeby bez względu na warunki, w których się kiedyś znajdzie w królestwie, umiał odpowiednio się zachować. W warunkach sprzyjających nie potrzeba żadnego wielkiego rozwoju, żeby się dobrze zachować. Ale trzeba być zrównoważonym. Ale warunki dobre też mogą być szkodliwe, bo warunki dobre często niszczą człowieka, rozpuszczają go, prawda? O której pozwala za dużo w dobrych warunkach, czując łatwość sytuacji, w której się znalazł. Potrzebujemy zrównoważonego, doskonałego charakteru z właściwą hierarchią łask i zalet, czyli z dominacją wyższych pierwszorzędnych zalet i łask nad wszystkimi pozostałymi. Widać to bardzo wyraźnie, chociażby z psalmu 84, werset 12. Ten psalm mi się spodobał i wprowadziłem go do tego wykładu. Psalm 84, 12. Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Łaski i chwały Pan udziela i nie odmawia, co jest dobrego tym, którzy chodzą w niewinności, albo uczciwie, albo prosto, można różnie tłumaczyć to chodzenie. Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą, porównanie Boga do dwóch rzeczy, do słońca i do tarczy, łaski i chwały Pan udziela i nie odmawia, co jest dobrego tym, którzy chodzą w niewinności, albo uczciwie, albo prosto. Mamy tutaj bogate myśli w tym, że psalmie. Zdaje się jakiś psalm, jakiś wierszyk, bez większego znaczenia, bardziej chodziło o piękno poezji, a wcale nie. Jest to piękna poezja, ale jednocześnie mamy tu głębokie myśli co do stosunku naszego Pana do swojego ludu, jak on się nami zajmuje. Zobaczmy, co się kryje w jego byciu słońcem i tarczą. Słońcem. Słońce ma w Biblii dwa znaczenia. Jest symbolem, znakiem prawdy, która oświeca drogę człowieka, tak jak słońce również taką funkcję pełni, oświetlającą. Możemy to zobaczyć w Izajasza 60 rozdziale, wersety 19 i 12. Nie będziesz miał więcej słońca za światłość dzienną, a jasność miesiąca nie oświeci cię, księżyca. Ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją wieczną. Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się, bo Pan będzie wieczną światłością twoją, a tak dokonają się dni smutku twego. Tu jest wyraźnie przyrównane słońce do tego, które daje światło i źródłem prawdy, i Bóg siebie podstawia jako tego, który będzie tym źródłem prawdy dla swojego ludu. Gdybyśmy porównali to z Izajaszem 24-23, to tam możemy przeczytać o fałszywym słońcu, szatanie, ale to też dobre, bo chodzi nam o to, żebyśmy zauważyli, że pod słońcem kryje się prawda. Izajasz 24-23 werset. I zarumieni się księżyc, tu pod księżycem upadli aniołowie ukryci, a zblednie słońce, tym słońcem jest szatan, który jest w tej chwili takim fałszywym słońcem dla obecnego rodzaju ludzkiego. A upadli aniołowie są jego odbiciem, jego fałszywego światła. Gdy królować będzie Pan zastępów na Górze Syjońskiej i w Jerozolimie i przed starcami w sumie wielkiej sławie. Mamy ziemską fazę królestwa opisaną w bardzo piękny sposób i ta rzecz odbywa się, bo i mamy Górę Syjońską, niebiańską fazę, mamy starców starożytnych godnych w ziemskiej fazie królestwa i się zarumieni księżyc i zblednie słońce. Czyli szatan jako fałszywe słońce obecnych czasów ze swymi upadłymi demonami jako fałszywym księżycem obecnych czasów, którzy rozbijają tę prawdę, zblezną, będą jak świeczka w południe. Nie będą już światłością tego świata, tak jak są teraz. Ale słońce w Biblii to nie tylko prawda, która oświeca drogę. Słońce to także doświadczenia. Niekiedy bardzo ogniste, na jakie Bóg rozwala do naszego rozwoju, bo bez takich doświadczeń taki rozwój byłby niemożliwy. Słońce to także doświadczenia. 1 Piotra 4,12. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ktoś powie, no ale to tylko ogień, a nie ma mowy, że słońce jest tam ogniem. No to jest mowa o tych doświadczeniach. Porównane są one do ognistych doświadczeń, które nie mają być niczym dziwnym do dziecka Bożego, ale gdybyśmy zajrzeli do objawienia 7,16, gdzie jest mowa o wielkiej kompanii, która ostatecznie ma zwyciężyć, no wiemy, że już zwyciężyła, to gdy mówi mowa o wielkiej kompanii w objawieniu 7,16, to jest powiedziane o niej, że jak się już wybielą i oczyszczą ze swoich plam, to nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć i nie uderzy na nich słońce ani żadno gorąco. Chyba rozumiemy, że w tym przypadku słońce nie jest prawda, bo na pewno prawda po zwycięstwie tejże klasy będzie świeciła i oni będą prawdą korzystać, ale nie uderzy na nich więcej słońca i żadno gorąco, różnego rodzaju ogniste doświadczenia, które szczególnie klasa wielkiej kompanii musiała przechodzić, żeby się z plan, jakie na szatach sprawiedliwości naszego Pana im danej porobili, oczyścić. Zatem wyraźnie widać, że słońce to także doświadczenia, bo słońce potrafi nieźle w lecie mocno przypalić, prawda, i zrobi się taki upał, że człowiekowi aż się nie chce czasami żyć, prawda, w krajach, gdzie są bardzo wysokie temperatury, tak jak wiemy, mają tak zwaną siestę, tak, na przykład we Włoszech, podobno nawet jak ktoś nie zatankuje paliwa w godzinach tak do 12 do 1, a potem mu zabraknie paliwa, to gdzieś tak między 1 a 3 po południu, prawdopodobnie trudno zatankować paliwo, siesta i wszyscy śpią, bo nie da się pracować, tak, taki upał. Obydwa znaczenia pięknie się wiążą zresztą, bo pochodząca od Boga prawda, słońce w jej pierwszym znaczeniu, towarzyszy nam w doświadczeniach, które Bóg dozwala i które kontroluje w naszym codziennym życiu, czyli w słońcu jako doświadczenia. Ale ten psalm powiedział, że Bóg jest nie tylko słońcem, ale także tarczą. Mam na myśli psalm 84,12, który zaczęliśmy czytać. Co się kryje pod tarczą? No tarcza to ochrona i zasłona. Bóg mówi, że jest także tarczą, czyli jest także ochroną i zasłoną przed tą częścią naszych doświadczeń, które mogłyby nas zniszczyć na naszym etapie rozwoju. bo byłyby po prostu za ciężkie. Dlatego mamy powiedziane w 1 Koryntów 10, 13, no czytam, to też zdane można byłoby pamięci odtworzyć, ale mam nadzieję, że nie będę długo szukał, więc dlaczego nie odczytać tego tak, jak to jest zapisane. 1 Koryntów 10, 13, z nowego przykładu. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Ale Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Nasz Pan gwarantuje, Bóg gwarantuje, że doświadczenia są dozowane, żeby nie były za silne, niszczące na danym etapie naszego rozwoju. To znaczy, że w początkowym etapie naszego życia możemy spodziewać się odpowiednio lżejszych doświadczeń, bo za średnie i za duże byłyby dla nas niszczące. Później one mogą rosnąć, jak się rozwijamy, a pod koniec naszego życia mogą już być bardzo, bardzo ciężkie, bo jesteśmy w stanie je znieść. Ale nawet gdyby były w naszym mniemaniu za ciężkie, to mamy ten tekst, który mówi, że tak nie jest. On dozuje. One starczą. Wiele innych tekstów traktuje także o Bogu jako o naszej tarczy. No i znowu odwołam się do psalmu. Tym razem będzie to psalm 5, a werset 13. 5:13. Albowiem Ty, Panie, sprawiedliwemu błogosławić będziesz, a osłonisz go jako tarczą łaską Twoją. Ten werset wyraźnie mówi, że będzie Pan błogosławił sprawiedliwemu i osłoni go Twoją łaską niczym tarczą jak tarczą. Czyli psalm 5:13 łączy tarczę z łaską. Pamiętamy, że nasz psalm 84:12 też mówił o pewnej łasce, bo po stwierdzeniu, że Bóg jest słońcem i tarczą, to dodaje łaski i chwały Panu dziela i tak dalej nie odmawia. Czego wniosek, że łaska to jest to samo co tarcza, a jest nią boska opieka nad nami. Opatrznościowa ochrona, jaką Bóg sprawuje nad nami, gdzie nie pozwala niczemu krzywdzącemu dla naszego duchowego życia nas zaatakować. Daje nam w ramach tejże tarczy, tejże łaski usprawiedliwienie. Czyli można powiedzieć usprawiedliwienie i opatrzność, jaką nad nami sprawuje, to jest ochrona tarcza. Natomiast chwała, bo on i łaski, i chwały udziela, chwała w zwykłej Biblii odnosi się do charakteru. Gdy Bóg mówi, że narody zobaczą chwałę moją, to ma na myśli nie jakiś wielki błysk światła, ani wielkie korony na głowie, które będzie miał, czy wielki swój pałac, który pokaże ludziom, jaki jest wspaniały, tylko ma na myśli swój charakter, który ludzie jak zrozumieją, to zobaczą, jaka to wielka chwała. Czyli chwała odnosi się do charakteru, który jest nabywany przez nas dzięki praktykowaniu prawdy, słońca w tym pierwszym znaczeniu, w ognistych doświadczeniach, słońcu w tym drugim znaczeniu. Czyli można powiedzieć, Bóg udziela nam łaski charakteru, przepraszam, udziela może chwały, bo chwały łączymy z charakterem, udziela nam chwały charakteru jako słońce, chroniąc nas, opiekując się nami jako tarczą. Mając takiego Boga, który jest słońcem, daje nam prawdę i doświadczenia, ale także jest tarczą, chroni nas w tych doświadczeniach, żeby one nie były zbyt mocne, to nie powinniśmy być spokojni o nasze duchowe dobro i zachować pokój? Ten pokój, o którym Biblia mówi, że przewyższa wszelki rozum i szczerze serc naszych w Chrystusie Jezusie. Ale ten pokój Boży pozostanie z nami tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zachowamy silną i niezachwianą wiarę. Pokój Boży może być naszym udziałem tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachowamy silną i niezachwianą wiarę. Bo tylko mając silną wiarę można odnieść zwycięstwo w obecnych warunkach, kiedy trzeba chodzić wiarą. Wiara wasza zwyciężyła świat. To jest to zwycięstwo, które zwycięża świat, to jest wiara wasza. Tak pisze pierwszy list Jana 5:4. To znaczy, że wszystko to, co może na nas źle wpływać ze strony świata, co wszystko mogłoby nas doprowadzić do upadku, dzięki naszej wierze jest przez nas przezwyciężane. I nie prowadzi do niszczenia nas, tylko do naszego rozwoju. Wróćmy jeszcze do tego pokoju, który pozostanie z nami tylko i wyłącznie, gdy zachowamy niezachwianą i silną wiarę. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo pokój ten, który chcielibyśmy mieć, nie pochodzi z nas samych. On jest typowy dla Boga. Dlaczego taki pokój jest typowy tylko i wyłącznie dla Boga? Bo Bóg jest ponad wszystkim. Bóg jest tak potężną istotą, że wszystko, cokolwiek się dzieje, jest poniżej Jego. Nie ma rzeczy, które by Go zaskoczyła, która by go zmartwiła, która by go przewyższyła i on byłby chociaż przez sekundę w niepewności, co tu teraz zrobić i jak tego wybrać. Nie ma takiej rzeczy. Bo z tego Bóg jest spokojny, ponieważ wszystko, co może się teoretycznie wydarzyć w całym świecie, w dowolnym jego miejscu, jest poniżej Boga. Wobec tego on ma ten pokój w sobie bo mu się słusznie oddane, że on się rodzi naturalnie u niego, wynika z przekonania o jego potędze, którą jest. A my, żeby ten sam pokój mieć u siebie, co musimy zrobić? Musimy się podpiąć pod niego. Jak się podepniemy, tak jakbyśmy się mieli gniazdko, jeśli do gniazdka podepniemy, to prąd, który jest w gniazdku, może być także w dowolnym urządzeniu innym, które podepniemy do tego gniazdka, ale musimy do tego gniazdka przyjść, bo urządzenie samo w sobie tego prądu nie ma. A tym elementem podpinającym ten kabel jest nasza wiara. Musi być silna i niezachwiana i wtedy się podpinamy pod pokój Boży i mamy ten pokój, który on ma u siebie. Żeby to lepiej zrozumieć, możemy sobie wyobrazić siebie w naszym codziennym życiu. My też czasami mamy sytuacje, w których w danej sytuacji jest wszystko coś poniżej nas. Na przykład robaczek sobie idzie malutki na ziemi. Albo takie małe dziecko jak Esterka sobie tutaj obawi się i chodzi. Czy ktoś z obywatelstwa odczuwa niepokój, jak Esterka się zbliża? Albo odczuwa niepokój, jak idzie robaczek gdzieś tam? Nie. Dlaczego? Bo takie robacze, czy takie małe dziecko jest pod naszą, poniżej nas. My się nie czujemy zagrożeni. Mamy całkowity, doskonały pokój, widząc takie właśnie taką sytuację. No ale ile w życiu mamy rzeczy, które nie są takie jak małe dziecko Esterka, czy robaczek, którego byśmy się nie obawiali. Mamy takie sytuacje życiowe, w których nie wiemy, jak im sprostać i dlatego wtedy nasz pokój nas opuszcza, gdyby to tylko miał być nasz pokój z nas płynący. I wtedy musimy się podpinać pod pokój Boży, jeżeli mamy odpowiednią wiarę, żeby to uczynić. Jak brakuje nam wiary, to się niepokoimy. I nie wiemy, co z tego wszystkiego wyniknie. Podobnie do psalmu 84 mówi Izajasz 18:4. Psalm i Izajasz dzisiaj królują cały czas. Izajasz 18:4. Albowiem tak mówi Pan, będę spokojny, a przypatrywać się będę na przybytek mój, albo przybytkowi memu, jako ciepło jasne w słońcu i jak obłok wypuszczający rosę w gorącości żniwa. Bóg przypatruje się swemu ludowi, to przypatrywanie to polega na jego doświadczaniu, próbowaniu, i zobaczmy, jak on porównuje swoje przyglądanie się ludowi, traktowanie swego ludu. Mówi, że będę się przyglądał memu ludowi jak ciepło jasne w słońcu, znowu mamy element słońca i tu nie chodzi wcale o prawdę w tym przypadku, tylko chodzi o doświadczenia, które niekiedy są bardzo gorące i on daje nam te doświadczenia. Jest jak ciepło, jasne w słońcu, ale także od razu mówi, będę się przypatrywał, traktował mój lud jak co? Jak obłok wypuszczający rosę w gorącości żniwa. No przepiękne sformułowanie. Szczególnie mi się to podoba, wypuszczanie rosy w gorącości żniwa. To co się kryje, chyba się domyślamy. W najbardziej gorącym momencie naszych doświadczeń, kiedy się nam zdaje, że jesteśmy już przywaleni i upadniemy do końca w tychże doświadczeniach, to w tym najgorętszym, największym, trudniejszym momencie on jest jak obłok, który wypuszcza rosę, przynosi ulgę. To jest ta ochrona, którą nam zapewnił, że będzie nam jej udzielał. Abyśmy nie upadli, nie omdleli i nie zginęli w tychże doświadczeniach. Tak Bóg realizuje i tutaj też mówi z tych dwóch punktów widzenia przez Izajasza do nas. I Bóg spełnia tą obietnicę, używając wszelkich dostępnych temu środków. Czasami są one zupełnie nieoczekiwane, bo mogą być to osoby obce, które nas nie znają, a Bóg je wykorzysta do tego, żeby w jakiś sposób nam tą rosę w gorącości żniwa wypuścić. Może wykorzystać to fragment wiadomości z telewizji, może to być mail, który jak ktoś używa mailów, przyjdzie do kogoś, może to być SMS, może to być informacja od brata, od siostry, od męża, od żony, od kogokolwiek. Coś, co Bóg wie, że może w ten sposób być dla nas tąże rosą gorącości żniwa. W naszym życiu Bóg dozwala tylko tyle zła, ile może przynieść jakąś korzyść. Wszelkie inne zło jest niedozwolone w naszym życiu, ponieważ Bóg nie ma upodobania w złu i cierpienie nie ma dla Niego żadnej wartości samo w sobie. Cierpienie jest tylko dlatego dozwolone, że może prowadzić do duchowego rozwoju osobę, która temu cierpieniu podlega. Psalm, no mówiłem do tej zadań, zajęć psalm. Psalm 76, werset 11. Oczywiście przekład poprawny tego wersetu mówi tak. Zaistej gniew człowieczy chwalić się będzie, a resztę gniewu ukrócisz. Ta reszta gniewu to jest reszta gniewu, która by nie chwaliła Boga. Gniew człowieczy, to człowiek złego może czynić, będzie cię chwalić. Przyniesie ostatecznie korzyść. Wszelkie cierpienie, jakie Bóg dozwala, jest ku nauce. Wiemy nawet, że świat ludzkości nie cierpi bezsensownie. Chociaż Bóg nie ma nad nimi indywidualnej opieki, to oni są w szkole doświadczania zła. Żeby potem kiedyś w tysiącleciu móc właściwie wybrać i powiedzieć się po stronie prawdy i sprawiedliwości Boga naszego Pana. I to jest korzystne. dzieją się straszne rzeczy, ale to wszystko jest po to, żeby później w tysiącleciu oni wybrali właściwie. A reszta gniewu, która by Boga nie mogła chwalić, która by nie mogła przynieść żadnej konkretnej namacalnej korzyści, będzie przez Boga ukrócona. To jest ta reszta gniewu, którą Bóg mówi, że ukróci, bo on nie ma wcale zadowolenia, żeby się działo zło i żeby ktokolwiek cierpiał. To zło, te cierpienia i trudności, przez jakie musimy przechodzić, te wiatry, którym niekiedy musimy stawić czoła, są jedyną okazją do rozwinięcia silnego charakteru, podobnego do charakteru naszego Pana. W którymś miejscu w pierwszej prawdzie był opisany przypadek farmera, który szukał rękojeści do siekiery. Miał u siebie jakiegoś kuzyna, który na wakacje przyjechał. Wybrał się z nim szukać odpowiedniego drzewa w lasku gdzieś tam, żeby tą rękojeść zrobił. Chłopak już ładne drzewo sobie wybrał. Mówi, o to będzie dobre. A ten farmer mówi, że to drzewo, chociaż bardzo ładnie wygląda i wydaje się być dobre na członek do siekiery, nie będzie zbyt dobrym członkiem. Dlaczego? Bo to drzewo rośnie na równinnym terenie. Jeżeli chcemy mieć dobry członek, pójdźmy na drzewo, które na górce rośnie. Tam ono zostało wychłostane wiatrami, burzami, nabrało odpowiedniej siły i taki członek siekiery będzie spełniał swoją rolę o wiele lepiej niż drzewa, które rośnie na płaskim terenie, czy też nawet takim w dolinie. Takie doświadczenia mają nas nauczyć, jak żyć w symbolicznych górach i dolinach, co Paweł doskonale umiał. Pamiętamy, co Paweł u Filipensów 4:12 napisał. Umiem się uniżać, umiem się obfitować. Wszędzie i we wszystkich rzeczach jestem wyciszony, nasyconym być i łaknąć. Obfitować i niedostatek cierpieć. To jemu nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że jego żołądek ma opanowany i jak się nie naje, to nie robi problemu wielkiego. Owszem, wspomina różne rzeczy, ale tutaj ma pewno ma na myśli i te rzeczy literalne, dosłowne i te o wiele głębsze. Czyli na przykład umie wnieść wywyższenie, uznanie i odrzucenie. I różnego rodzaju inne sytuacje kontrastowe. Tylko takie przejścia pozwolą nam w przyszłości właściwie znosić wywyższenia, że takie nastąpią, i poniżenia, że takie nastąpią. Bez nich nigdy nie nauczymy się zadowolenia w każdych warunkach, czego chciałby Pan. Żebyśmy byli zadowoleni w każdych warunkach. Brad Johnson z Manier z 3 marca pisze: zadowolenie we wszelkich okolicznościach jest chwalebnym osiągnięciem i ideałem, do którego lud Pana powinien ciągle dążyć. Naprawdę niewielu jest takich, którzy z zadowoleniem potrafią znosić poniżenie. A jeszcze mniej takich, którzy z zadowoleniem umieją przyjąć powodzenie. Tylko przez liczne doświadczenia poniżające i wywyższające uczymy się przyjmować wszystko z zadowoleniem. Bo Bóg chce, aby klasy ludu Bożego, które są wybierane do obecnej służby, ale przede wszystkim do tej służby w przyszłości. Bo jak wiemy, nasza służba w tym życiu jest ograniczona, ponieważ świat raczej nie chce naszej służby, nie chce prawdy ani niczego, co moglibyśmy na niego zrobić z punktu widzenia prawdy. Ale w przyszłości to się zmieni, gdy ucisk dokona swego dzieła. Więc Bóg przygotowuje obecnie klasę ludu Bożego do szczególnie przyszłej służby. On chce, Bóg, żeby te klasy, które on wybiera, odniosły zwycięstwo nad światem, szatanem i ciałem, aby umiały się odpowiednio zachować w przyszłej służbie. Kiedy spotka je wywyższenie i uznanie, spotka je od Boga, ale także spotka od innych istot, które będą służyły. Pamiętamy, jak apostołowie czasami byli hołdowani i musieli się odpowiednio też zachować. Chcieli ich wywyższać, prawie za aniołów brać. Ale też, żeby umieli się zachować, gdy spotka ich poniżenie, brak uznania i szacunku. Od Boga spotyka lud Boży takie poniżenie często teraz, jako niezbędne przygotowanie do przyszłej służby. A w przyszłości, bardzo często ci, którzy będą boskimi narzędziami, będą spotykali się z poniżeniem, w jakim szacunku od tych, którym będą służyć, bo jak wiemy, nawet ludzkość będzie, nie wszystko będzie owcami, będą też kozły. Te kozły wieku tysiąclecia nie będą na pewno przyjemne dla osób, które będą przestały reprezentować wtedy Boga. Zatem będą różnego rodzaju przeszkodości z ich strony spotykać. No i Bóg chce, żeby oni odpowiednio jakiego narzędzia się zachowali. Żeby nie poszedł z tym kozłem na miecze, prawda? I będzie to rozumiał tak samo jak kozioł, będzie się z nim bił. On musi być wyższy w charakterze od kozła, nawet jak kozioł będzie się źle zachowywał wobec niego, to nie może przyjąć taktyki kozła i zachowywać tak samo, jakby sam był tym kozłem, bo on przecież ma być boskim przedstawicielem. A jeśli dojdzie właśnie do takiej sytuacji, gdzie ludzie, którymi na pewno się będzie pracowało, a wiemy, że klasy duchowe będą jeszcze w przyszłości miały ten sam problem we wszechświecie, gdy będą stwarzane inne istoty i też próbowane, doświadczane i też władzone pełną śmiercią, a zanim pójdą na pełną śmierć, to będą często się buntowały, będą też niezadowolone z czegoś i tak dalej, to klasy ludu Bożego, którymi on się będzie wtedy Bóg posługiwał, nawet przy braku uznania dla siebie, dla swojego urzędu, dla swojej osoby, nie mogą się mścić na tych, którzy im nie okazują odpowiedniego uznania, ani karać ich za to, bo w ten sposób nie zbawiają, nie zjednują grzesznika, tylko go zatwardzają i tracą. To dlatego dzieci Boże muszą mieć odpowiednie charaktery, żeby takimi dziećmi być. To dlatego, jak to bardzo często pisze, w obecnym czasie nie można realizować poświęcenia bez miłości bezinteresownej. I bez jej posiadania i stałego jej rozwijania. A miłość bezinteresowna to zdolność do ponoszenia ofiar i krzywd bez uczucia goryczy, bez chęci odwetu, za to innym słowy zdolność do pójścia na ofiarę i nie zachowania żadnej urazy do tego, który by mnie ewentualnie krzywdził. W tym stanie prób i doświadczeń musimy wytrwać do końca naszego życia. Bez względu na wszystko, bo inaczej wszystko tracimy. Zobaczmy, jak Piotr zachęca do tego w pierwszym swoim liście, rozdział 1, werset 13. Podam bardzo dosłowne tłumaczenie tego wersetu, bo to są zawsze najlepsze. Przyglądać się, jak to zostało powiedziane przez autora, natchnionego przez Boga. Przecież przepatrzywszy biodra umysłu waszego albo myślenia waszego, czyli to jak gdyby dyscyplinowanie swojego sposobu myślenia, i czujnymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję. A tak jak się krzyżuje dokładnie, tam doskonałą miejcie nadzieję, to nam pisze do końca miejcie nadzieję. Bo doskonało jest to, co wysła do końca. Doskonałą miejcie nadzieję, ale równie poprawnie i bardziej dosłownie do końca miejcie nadzieję. Co do tej łaski, która wam będzie dana przy albo podczas objawienia Jezusa Chrystusa. To objawienie to greckie apokalipsis. Mówimy w naszym badaniu o tych trzech etapach obecności naszego Pana. Dla maluszkiego statka tą łaską, na odebranie której mieli oni zachować do końca nadzieję, było miejsce na tronie razem z ich Panem, jako część nasienia abrahamowego, rozwiniętego jako gwiazdy. Objawienie 3.21 o tej nadziei mówi dla maluszkiego statka 3.21. Oto, przepraszam, kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężył i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego. I w rozdział 2, 26-28, a też objawienie oczywiście, a kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami, władzę nad poganami, i będzie ich rządził laską żelazną, jak naczynia gliniane skuszeni będą. Jaką ja wziął od ojca mego, dam mu gwiazdę poranną. Tutaj prawdopodobnie mamy zły podział wersetu. Jak wiemy, Biblia oryginalna nie ma wersetów żadnych, jest ciągiem pisana. Bo tutaj mamy werset 27, kończy się, jaką ja wziął od ojca mego, kropka, i 28, i dam mu gwiazdę poranną. To jest prawdopodobnie zły podział tego nieszczęśliwy, bo to wzięcie od ojca i danie gwiazdy porannej przez naszego Pana następnym, to jest jednak ta sama myśl. Czyli najpierw Pan mówi w wersecie 26, że temu, kto zwycięży i zachowa do końca uczynki moje, da władzę nad poganami, no, przyjmie go do siebie jako swoją oblubienicę, będzie z nim razem ten urząd sprawował, będzie ich rządził laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skuszeni, ci poganie, kropka. I teraz w werset 28 powiedzieć, jaką ja wziął od ojca mego, tak dam mu gwiazdę poranną. Tak jak Bóg dał mi miejsce jako gwiazdy w klasie maluszkiego statka, jako górze najwyższej głowy tejże klasy, tak ja dam miejsce maluszkiego statku jako nasienia Abrahama rozwiniętego w gwiazdach wszystkim tym, którzy odpowiednio w wierności zachowają moje uczynki. Za wytrwanie wierni aż do końca miała być nagroda. Zobaczmy, jak mówi Paweł o tym przy okazji zapowiadania kary dla prześladowców ludu Bożego, 2 Tesaloniczan 1:6-7. Tesaloniczan 1 albo Tesaloniczan 6:7. Ponieważ sprawiedliwy jest u Boga oddać w zamian albo odpłacić uciskiem. Oddać w zamian albo odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam uciskanym odpoczynkiem, ulżeniem z nami podczas objawienia Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy. Mamy tu bardzo, bardzo ciekawą myśl. Paweł przedstawia sprawę tej ulgi, tego odpoczynku, jaka spotka tych, którzy będą wytrwale do końca wierni. Odpoczynek ten jest odpłatą, zapłatą, zadośćuczynieniem za wcześniejsze utrapienia ludu Bożego. Dokładnie tak samo jak ucisk dla prześladowców ludu Bożego jest dla nich odpłatą za wcześniejsze dokuczanie ludowi Bożemu. Zobaczmy raz jeszcze ten werset, to ważne są końcówki, dlatego trzeba mieć dobre tłumaczenia, żeby te końcówki się zgadzały. Ponieważ sprawiedliwy jest u Boga, mówi, że jest akt sprawiedliwości, sprawiedliwość tego wymaga, sprawiedliwy jest u Boga oddać w zamian albo odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym odpłacić, oddać w zamian odpoczynkiem, ulżeniem. Przecież wszystkie inne przykłady tego znów jakoś pogubiły i nie ma tej symetrii w tym wersecie. Czy tutaj Bóg mówi, że ta sama rzecz będzie przy okazji, albo przy jednej okazji odpłaci jednym za to, co robili złego, dając nagrodę, ulgę tym, którzy to zło od nich cierpieli. W trakcie tego stałego trwania, że końca nie powinniśmy narzekać, ani skarżyć się, ani niepokoić o nasz los, ponieważ byłoby to równoznaczne z wątpieniem w Boga. Albo w Jego mądrość, źle nas prowadzi przez życie, no bo jeżeli narzekamy, to znaczy, że Bóg źle nas prowadzi, jest niemądry. Albo byłoby to wątpienie w Jego miłość, ma złą wolę wobec nas i źle nas życzy. No, chyba nie wypada tak o Bogu myśleć, tym bardziej mówić. Albo byłoby wątpienie w Jego moc. Chciałby może nam dobrze i pomóc i zrobić, ale nie ma możliwości, nie umie, nie potrafi. Jest za mało silny na to. Albo byłoby to wątpienie w Jego sprawiedliwość. Często sobie mówimy, przecież nie zasługujemy na to, żebyśmy byli tak doświadczani. To niesprawiedliwe. Gdzie jest Bóg, że pozwala na takie rzeczy? Na takie traktowanie na przykład mnie. A Bóg po prostu nas próbuje i rozwija. Doświadcza i sprawdza pełnię naszego poświęcenia dla Niego i Jego sprawy. Sprawdza, czy miłujemy Go z całego serca i duszy, bo tak powiedział, że musimy to robić. Częścią tych różnych doświadczeń mogą też być niekiedy i podziały wśród braci, których celem jest zamanifestowanie i oddzielenie tych, którzy trzymają się prawdy i jej zasad, od tych, którzy trzymają się czegoś lub kogoś innego. Gdy Pan daje prawdę, oczekuje, że będzie ona przez nas przyjęta, a nie tylko przyjęta, i wdrożona w życie. Co Bóg sprawdza w próbach i przesiewaniach, bo tam, gdzie jest dużo światła, równie duża jest odpowiedzialność. Zresztą napisał, że srogość prób i prześladowań, srogość prób i przesiewań jest proporcjonalna do wcześniej udzielonych błogosławieństw. Tam, gdzie Bóg daje dużo błogosławieństw w postaci prawdy, odpowiednio troższe są próby i przesiewania z tym związane, bo na pewno wszyscy tych praw nie przyjmą tak samo, dlatego trzeba potem przesiać, co niektórych. Srogość prób i przesiewań jest wprost proporcjonalna do wcześniej udzielonych błogosławieństw. Pan oczekuje sporej dawki ducha tam, gdzie wcześniej sporo prawdy udzielił. Przesiewania zwykle dotyczą głębszych spraw i bardziej zaawansowanych braci. Natomiast omijają zwykle początkujących, którzy za mało wiedzą, za mało rozumieją, żeby dostrzec w ogóle jakiekolwiek problemy czy też wypaczenia, które mogą być powodem takich czy innych przesiewań. Jednak często ci niedoświadczeni też są wciągani w przesiewania, ale to nie z powodu tego, że zajmują stanowisko wobec prawdy, jak przeciwko błędowi czy odwrotnie, bo oni nie dostrzegają często w ogóle o co chodzi, ale zajmują stanowisko z powodu przywiązania, jakie odczuwają z innymi braćmi, którzy jakieś stanowisko zajmują. I tak to zwykle bywa, że są potem różnego rodzaju wodzowie, prawda? Za jednymi stoją jedni, drudzy. Bardzo często większość tych, którzy stoją za jednym lub za drugim, nie wie w ogóle o co chodzi. Jest po tej stronie, albo po tej stronie nie dlatego, że tak rozstrzygnęła w swoim sumieniu między prawdą a błędem, tylko dlatego, że lubi tego, a bardziej niż drugiego, albo tego nie lubi. No ale skoro są tacy niedoświadczeni, to lepszego stanowiska zająć nie mogą. Są dotknięci, innymi słowy, duchem stronniczości. Co było zawsze problemem, to dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, zdążymy wrócić do Nowego Testamentu i zobaczyć, jak to Paweł strofował podobne zachowania braci w czasach pierwotnego Kościoła. Miłość i wierność Bogu zawsze i wszędzie powinna być ważniejsza od miłości i wierności braciom, o czym niektórzy zapominają. Miłość i wierność Bogu zawsze i wszędzie powinna być ważniejsza od miłości i wierności braciom. Prawdziwa miłość i prawdziwa wierność braciom zawsze będzie zresztą i tak w harmonii z pełnym oddaniem dla Boga i nigdy nie będzie sprzeczna z oddaniem dla Boga. Ale jeszcze tam jest sprzeczna ta miłość i wierność Bogu z pragnieniami błądzących braci albo słabych braci, którzy nie są w pełni w harmonii z boską prawdą i jego zasadami i dlatego uważają, że ktoś inny jest niewierny czy nielojalny wobec jakiejś osoby. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego w przesiewaniach często dochodzi do bardzo brzydkich zachowań, gorszych niż czasami te, które mamy w świecie. Ludzie tego świata często osiągają, albo przynajmniej próbują udawać, że osiągnęli pewne standardy. To się nazywa przyzwoitość, kultura osobista, normy społeczne, jakby tego nie nazwać. Starają się postępować zgodnie z tymi normami, standardami. Dlaczego? Nie dlatego, że akurat są na tak pięknie rozwinięci, że oni to mają wypisane te standardy, nawet te światowe, świeckie w swoim sercu. Mają bardzo, można powiedzieć, taką prosty powód. Boją się utracić dobrego imienia. Z obawy przed utratą dobrego imienia wśród tych społeczności, w której żyją, starają się postępować zgodnie z normami, które w tej społeczności obowiązują, żeby uchodzić za ludzi przyzwoitych, kulturalnych, zgodnych z takim czy innym porządkiem. Standardy zaawansowanych dzieci bożych oczywiście powinny być jeszcze wyższe i powinny płynąć ze szczerego serca. Nie tylko, że z bojaźni, prawda, żebym nie był odczytany jako osoba niekulturalna, niegrzeczna, niemiła, to będę zachowywał te pozory, tylko powinno to wynikać ze szczerego serca, jako rezultat rozwoju charakteru, a nie tylko lęku przed złym odebraniem mnie przez kogoś. W praktyce jednak okazuje się, że czasami bracia, znający wiele lat prawdy, mają normy niższe od norm tego świata. Trzeba dopominać się, domagać, aby dorównali przynajmniej normom, jakie świat jeszcze wciąż respektuje. Jak do tego dochodzi, jak to się dzieje? A no właśnie. Żeby stanąć na wyższym poziomie od świata, chrześcijanin musi rozwinąć ducha miłości, który, jak wiemy, jest samą esencją i istotą prawdy. Wiemy, że miłość to bardzo trudna rzecz. Mamy wiele fałszywych pojęć na temat miłości i kiedyś nawet zeznanie, prawda, które prowadziłem, to mówiłem o tym, jak miłość potrafi być trudna, a jak trudno ją w prawdziwym, takim biblijnym ujęciu rozwinąć. Ale to jest cała istota prawdy. Bóg po to daje nam prawdę, żeby tego prawdziwego ducha miłości rozwinąć i o to tylko chodzi w prawdzie. Prawda jest po to dana, żeby prowadzić do tego prawdziwego rozwoju miłości. Jeśli ktoś nie rozwinie tego prawdziwego ducha miłości, albo rozwinie, a potem go straci, pod pewnymi względami jest gorszy niż przyzwoici ludzie tego świata. Jak to można pojąć? No, biblijny tekst mamy, który nam pozwala to zrozumieć. 2 Tymoteusza 1,7. Zobaczmy do 2 Tymoteusza 1,7, a będziemy mogli zrozumieć, jak to się dzieje. Łatwy tekst, doskonale nam znany, ale trzeba mu się przyjrzeć. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. Znamy ten tekst wielokrotnie, prawda? Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Lud Boży, dzięki prawdzie, którą otrzymuje od Boga, traci coś. No, pisze, co traci? To, co mamy na samym początku. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. To znaczy, lud Boży traci ducha bojaźni i lęku i bardzo dobrze. Powinniśmy ducha bojaźni i lęku stracić. Nie powinniśmy postępować nawet dobrze z obawy przed kimkolwiek. Mamy postępować dobrze z powodu odpowiedniego rozwoju charakteru, a nie, że się boimy tego lub owego. No, taka osoba jest nigdy niepewna. To jeżeli ona się postępuje dobrze, bo się kogoś boi, to w innym przypadku z tego samego lęku, z tego samego strachu postąpi źle. Jak to strach decyduje o tym, jak ona się zachowuje. Ale wracając do naszego tekstu, tracąc ten lęk, który prawda usuwa, równolegle albo nie rozwija, albo po rozwoju tracimy i niestety tracimy rzeczy kolejne, które tutaj są wymienione, które Bóg, zabierając nam ducha bojaźni i lęku, od razu daje w zamian. Bo musi być coś w zamian. Jeżeli nie będzie tego w zamian, będzie tylko utrata ducha lęku, a w zamian nie wyjdzie, to klapa. Gorszy stan niż ludzi tego świata. Więc jeśli nie rozwiniemy, albo po pewnym rozwoju utracimy ducha mocy, ten moc to oczywiście siła woli naszego charakteru, lub miłości, o której mówi, że Bóg daje w zamian, chodzi tu o miłość obowiązkową i tą bezinteresowną. No i w końcu, jeżeli też ducha zdrowego zmysłu nie rozwiniemy, albo po rozwoju pewnym utracimy, czyli mądrość, tutaj jest ukryta ten zdrowy zmysł, i albo jeśli nie rozwiniemy tych wszystkich trzech rzeczy, albo której z nich, albo dwóch z nich, to co się dzieje z takim z nami, jako ludem Bożym? Pozbawieni elementu strachu, który już na początku prawda z nas usunęła, a ten strach jest bardzo dobry dla ludzi tego świata, bo on jest hamulcem przed różnymi niewłaściwymi zachowaniami ludzi tego świata. Dziecko tylko strachem często możemy powstrzymać przed czynieniem nieodpowiednich rzeczy. policja, państwo tylko stratem powstrzymuje przestępców, żeby nie byli jeszcze większymi bandziorami niż są. Pamiętamy nawet wielką kompanię, jak Bóg odwoływał się do strachu, żeby ich do zbawienia przywodzić, to znaczy, żeby im uzmysławiać, co niech się boją, niech się przestraszą sobie śmierci, która na nich czyha. To nie oczywiście jest, nie jest, to nie jest dobra rzecz, ale jeżeli ktoś ma pójść na pewną śmierć, to także i przestraszyć go perspektywą sobie śmierci można, jeżeli miałoby go to przez tam śmiercią uratować. Zatem wracamy do naszego tekstu. Więc pozbawienie elementu strachu, który w pewnym stopniu hamuje, ogranicza niedoskonałe zapędy ludzi tego świata, osoby, które ten strach, z ludu Bożego, które ten strach straciły, co mówiłem, że jest dobrą rzeczą, ale nie rozwinęły lub w pewnym czasie rozwoju zatraciły trzy pozostałe elementy, które Bóg daje w zamian, czyli moc, miłość i zdrowy zmysł, a tam się mieszczą pozostałe zalety charakteru i łaski, to takie osoby mogą popadać w większe skrajności, większe niekonsekwencje, większe nieprzewidywalne zachowania od tych, którzy nigdy prawdy nie znali. Dlaczego? Bo się po prostu nikogo już nie boją. Nie mają strachu. Strachu sunęła prawda kiedyś dawno temu, na początku. Oni się już niczego nie boją, nikogo nie boją, w krańcowych przypadkach nie boją się nawet samego Boga. Tak możemy zrozumieć, dlaczego członkowie, którzy śmierci na przestrzeni wieków dochodzili do takiego stanu. Tak możemy zrozumieć Rutherforda, który zachowywał się w sposób, no później w końcu latach do życia, no tragiczny, prawda? Doszło do tego, że się nie bał nikogo, no bo jak można po konwencji spędzać czas w domach publicznych? A on tak, jak mówią, spędzał. Więc nie bał się już nikogo, już miał wszystko zapomniane. Nasz Pan o tych samych rzeczach, o których mówimy teraz, mówi w Mateusza 6,23. Miałem kiedyś wykład zdrowe i chore oczy i o tym mówiłem, to było parę lat temu. Jeśli światłość, która jest w Tobie, stanie się ciemnością, jaka to będzie ciemność? Pamiętamy ten werset naszego Pana. To jest dokładnie to samo. Jeśli kiedyś miałeś światło prawdy i ona Ci oświecała, a potem tracisz to, to ta ciemność jest dużo gorsza niż ta ciemność, którą miałeś, zanim światło prawdy do Ciebie w ogóle przyszło. To jest to samo stwierdzenie. Dlatego niekiedy w ludzie Bożym musi dochodzić do różnego rodzaju doświadczeń i prób i niestety przesiewań. Co, i znowu to tutaj mówię, nie mówię o Ciebie, tak pisze Ezra Johnson, co jest dowodem zainteresowania Boga swoimi dziećmi. Bo jeśli przesiewanie jest nie do uniknięcia, jeśli zostało wykorzystane wszystko, by zachować jedność, ale na biblijnych zasadach, to możemy je uważać za dozwolone przez opatrzność. I niosące coś dobrego. Co tym jest dobrym? Oczyszczenie szeregów ludu Bożego przez usunięcie tych, którzy już wcześniej zostali przez Pana odrzuceni, by umożliwić reszcie rozwój czystości prawdy i jej zasad. Zobaczmy do Pawła, jak raz zachęca do jedności, a innym razem, nie powiem do czego, bo to wyjdzie. Zobaczmy 1 Koryntów 1,10. 1 Koryntów 1,10. A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście to samo mówili wszyscy, ażeby nie było między wami rozerwania, ale byście byli spojeni tym samym zmysłem i tym samym zdaniem. Jedność. Ten sam zmysł albo umysł, to samo zdanie, to litera i duch prawdy. A innym razem, po zarzuceniu braciom w Koryncie bardzo niskiego duchowego poziomu, zobaczmy, jak go zarzuca. Kto nie zamknął Biblii, to nie trzymający w samym miejscu. Werset 11-13. Czyli 1 Koryntów 1. Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że spory są między wami. A to powiadam, iż każdy z was mówi, jam ci Pawłowy, jam Apolosowy, jam Kefasowa, jam Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Czyście w imię Pawłowe ochrzczeni? A potem w 3 wersety 3 i 4. Gdyż jeszcze cielesnymi jesteście, bo ponieważ między wami jest zazdrość i spory. Czyż nie jesteście cieleśni i według człowieka nie chodzicie? Albowiem kto mówi, jam Pawłowe, drugi jam Apolosowy, czyż cielesnymi nie jesteście? Zauważmy, że on tutaj nie wymienia strasznych grzechów, jakie oni się dopuszczają, ale wskazuje na zły stan ich duchowego serca, widoczny w duchu sekciarstwa. Dzielenie się według preferencji na stronnictwa jednych przeciwko drugim. Jam taki, a jam taki, to znaczy, że oni się opowiadali za jednymi, a przeciwko drugim automatycznie, prawda? Bo ja Pawłowi, Apolosowi, no to jak ja nie mówię Pawłowy, prawda? I nawet nie Chrystusowy w sumie. Wskazuje na spory i zazdrość, jaka była między nimi. To wtedy, jak im to zarzucił, to po tym wezwaniu na początkowym, żeby byli jednego umysłu, jednego zdania, ze zrozumieniem i aprobatą mówi o konieczności podziału. Zobaczmy ze pierwszych Koryntów 11 rozdział. Przesuńmy się nieco do przodu. 11 rozdział, 18 i 19 werset. Albowiem przede wszystkim, gdy się wychodzicie w zborze, słyszę, iż rozłamy bywają między wami. I wierzę w to, co do niektórych z was. Bo muszą być podziały między wami, aby ci, którzy są prawdziwi, byli widoczni między wami. Muszą być podziały. Aby ci, którzy są prawdziwi, byli widoczni między wami. To słowo prawdziwi to jest greckie dokimo i ono może być tłumaczone różnie. Inne jego możliwości, wersje to wypróbowany, doświadczony, godny przyjęcia, miły, dobrze widziany, wiarygodny, czy też właśnie prawdziwy. Mówi, że przysiewania służą temu, żeby pokazać jednych od drugich, prawdziwych od nieprawdziwych, żeby oni stali się widoczni na zewnątrz. Takie przysiewanie ma na celu objawić, zamanifestować to na zewnątrz. Prawdziwi przesiewacze zwykle robią dwie rzeczy. Według 1 Jana 2,19 porzucają społeczność wiernych. Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Albowiem gdyby byli z nas, zostaliby z nami. Ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas. Tu mówił nas, miał na myśli apostołów i zgodność z tymi naukami, które apostołowie podawali. Więc to jest jedna cecha, a druga cecha, oddają się działalności wywrotowej. Piszą różne pisemka, liściki przeciwko różnym innym braciom, których opacznie przedstawiają prawdę i fakty, by pociągnąć za sobą jak najwięcej zwolenników, dla których chcą być nauczycielami, żeby zadowolić swoją pychę. O tym znowu mówi Dzieje Apostolskie 20-30, o takiej postawie, takich prawdziwych, rasowych przesiewaczy. 20-30, to jest znane. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnąć uczniów. To słowo przewrotne, przekład z kodami gramatycznymi oddaje jako rzeczy odwrócone. Trochę wydaje mi się, że lepsze nawet tłumaczenie, bo przewrotne to takie może trochę jakby złośliwe, a odwrócone, czyli niezgodne z prawdą. Rzeczy odwrócone będą przedstawiać opacznie do góry nogami. Takie są doświadczenia, przez jakie musi przechodzić lud Boży na różnych etapach swojego rozwoju, w jego różnych klasach. W czasie tych wszystkich doświadczeń wszyscy musimy pamiętać o naszym wyjściowym tekście, do którego na koniec powracam. Za samą radość, to znaczy za samą radość, czytaliśmy, za samą radość, to znaczy tylko za radość i za nic innego, za nic mniejszego niż radość. Miejcie, bracia moi, czyli uznawajcie. Za samą radość nic poniżej radości. Nie myślcie, że to jest coś mniejszego niż radość. To jest naprawdę duży powód do radości, tak chcę nam Jakub powiedzieć. Miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy, rozumiemy doświadczenia, próby, spadacie, czyli macie je. To uważajcie za samą radość. Wiedząc, i tu nam mówi o czym, że doświadczenie, czyli wypróbowanie wiary waszej sprawia, czyli rodzi, czyli tworzy cierpliwość. Oczywiście cierpliwość w sensie wytrwałości, prawda? Nie taką cierpliwość, jak mamy na przykład do dziecka, które może marudzić, a ja cierpliwie. To nie chodzi o taką cierpliwość, tylko tą biblijną cierpliwość w formie wytrwałości. A cierpliwość, ta wytrwałość prowadzi swoje doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i zupełni, którym by niczego nie brakowało. Uważajmy nasze doświadczenia, w tym te ciężkie, za stopnie do rozwoju charakteru, w czasie których doświadczana jest nasza wiara. Od tego się zaczyna. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia. Wiara nasza jest doświadczona, próbowana. Jeżeli dobrze tą próbę naszej wiary przechodzimy, to rodzi wytrwałość. Tak? Doświadczona jest nasza... Doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość. A cierpliwość, kiedy jest rozwijana w miarę dobrego przechodzenia tejże próby, nasza wiara nie zachwianie trwa, dlatego mówiłem, że musimy ją zachować silną i niezachwianą. A cierpliwość, ta wytrwałość, jak się pojawia w wyniku próbowania wiary, prowadzi swoje doskonałe dzieło. Czyli pozwala nam trwać w odpowiednim stanie ducha, żeby kontynuować nasz rozwój. I ona prowadzi swoje doskonałe dzieło, rozwijając w nas całą resztę naszego charakteru z prawdziwą miłością z pierwszego kredu 13 rozdziału, której rozwinięcie jest tak trudne, a której rozwinięcia nam wszystkim życzę, gdyż ona jest koroną doskonałego charakteru, i żadna klasa ludu Bożego bez jej rozwinięcia na odpowiednim poziomie nie będzie mogła liczyć na życie wieczne, a chcielibyśmy mieć to życie wieczne, jak on to jego chciał mieć, i tak samo życzę obywatelstwu tego życia wiecznego i dziękuję za uwagę z dzisiejszego tematu. Thank you.